SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Brandt, ekspert finansowy, którego już państwo znają z naszej anteny. Witam cię, Michale, serdecznie.
Witam cię serdecznie, witam naszych słuchaczy.
Dzisiejszy temat to dosyć ciekawy nowy trend na australijskim rynku, a mianowicie przez ostatnie dziesięciolecia, przez ostatnie 50 lat, a może nawet więcej, Australijczyk w momencie, kiedy kupił sobie dom, bo przecież jeszcze 30 lat temu posiadanie tego domu było znacznie bardziej realne niż dzisiaj. Chodzi oczywiście o wysokie ceny. No więc taki przeciętny Australijczyk kupił sobie dom. Po jakimś czasie zdecydował kupić mieszkanie na inwestycje. W pewnym momencie przestało być praktykowane, przestało być realne dla wielu osób i w tej chwili okazuje się, Australijczycy inwestują inaczej w nieruchomości. I o to właśnie pytam naszego eksperta, jak inaczej?
Nowy trend jest niesamowicie ciekawy, bo został zapoczątkowy praktycznie w Sydney, zaczęło się to tutaj i co ciekawe, że zaczęło się to robić popularne wśród pokolenia młodszego, czyli generacja Y czy millennials, tak zwani, to będzie rodzeni po roku 80. Już w roku 2017 zaczęto zauważyć, że taki trend istnieje, zaczęto robić tak zwane surveys. Trend polega na tym, że osoby te wynajmują tam, gdzie lubią mieszkać, czyli w dzielnicach, którym jest ich cały lifestyle, gdzie im się dobrze żyje, prawda, gdzie jest
blisko do pracy, na przykład, tak.
Zgadza się, jasne. A inwestują tam, gdzie ich stać, żeby zainwestować. Czy to może być daleko na obrzeżach miasta, czy w innym mieście, w innym stanie i tak dalej. I ten trend zaczęto zauważyć, że na początku zastartowali go właśnie osoby, które były zazwyczaj singlami, generacje millennials, jak wspomniałem wcześniej. W większości byli to głównie mężczyźni, zazwyczaj osoby, które były na wysokich zarobkach, wyższy stopień edukacji i tak dalej. I to się zaczęło bardzo szybko napędzać, bo stawało się to popularne. Ale główną jakby cechą odróżniający te osoby jeszcze od innych, powiedzmy, osób na takich samych sytuacjach, było zauważono, że te osoby nie mają takiego emocjonalnego przywiązania do tego, aby być posiadaczem własnego domu.
Przywiązania, żeby mieszkać, posiadać i mieszkać w swoim własnym domu, tak?
Dokładnie tak.
By te osoby brały pożyczkę, wynajmowały mieszkanie, tak jak wspomniałeś, w jakimś dogodnym dla siebie miejscu i zakupywały coś na inwestycje. Co pokazują badania? Czy to były zwykle mieszkania, czy to były domy?
Tutaj nie ma jakby dużego rozróżnienia, czy były to domy, czy mieszkania. Były to nieruchomości w cenach, na które te osoby mogły sobie pozwolić, aby pożyczyć pieniądze, czy dostać pożyczkę na to. I głównym nurtem tej koncepcji było to, żeby jeżeli ceny w Sydney, które jak wiadomo rosły najszybciej w całym kraju, osiągnęły poziom, kiedy stawało się to dosyć oczywiste, że zakupienie mieszkania czy domu w tej dzielnicy, która ta osoba mieszka, będzie raczej graniczyło z czymś niemożliwym, zaczęło się pojawiać tę koncepcję, że możemy to dalej wynajmować, jeżeli stać nas pożyczkę na mniejszą cenę, dlaczego nie kupić coś gdzie indziej, co może być wynajęte i to będzie nam pomagało spłacić tą pożyczkę. Koncepcja polega na tym właśnie, żeby jednak dalej obracać swoimi pieniędzmi i nie czuć się, że wynajmując gdzieś, jakby nic nie robimy, że nie budujemy żadnego kapitału.
Żadnej, prawda, przyszłości, tak.
Dokładnie, bo taka była generalnie zawsze koncepcja, prawda, że ktoś, kto wynajmuje, traci pieniądze, są wyrzucone pieniądze, nie buduje swojego kapitału i tak dalej.
No i dlatego przecież przez wiele, wiele lat wszyscy Australijczycy dążyli do tego, żeby no jak zaczynają dorosłe życie, zakładają rodzinę, to kupują rodzinny dom. Ten Australian Dream tak zwany.
Dokładnie tak. I to była zawsze koncepcja, która działała przez wiele, wiele dekad, aż nagle doszliśmy do tego punktu, gdzie okazuje się, że ten Dark Australian Dream nie jest całkowicie osiągalny dla dosyć sporej części społeczeństwa. Duża część ludzi zaczęła sobie zadać pytania, jakie jest alternatywne rozwiązanie. No i w ten sposób powstał ten nowy trend, który dostał nawet swoją nazwę, nazywa się rent vesting, czyli wynajmujemy tam, gdzie chcemy mieszkać, albo inwestujemy tam, gdzie nas stać, aby inwestować.
Czy wiemy, jaka jest proporcja spośród właśnie tych osób, które wybrały taki sposób inwestycji, jaka jest proporcja nieruchomości, które leżą na terenie no mniej więcej tej samej metropolii, tylko że gdzieś tam w oddaleniu, w tańszych dzielnicach, a jaka jest proporcja osób, które zdecydowały się kupić w innym mieście?
To jest dobre pytanie, dlatego że w 2017, kiedy robiono ten research na temat tego nowego trendu, okazało się, że 8% osób, którym zadawano te pytania, już to robiły, czyli wynajmowały tam, gdzie chcą mieszkać, a inwestowały gdzieś indziej. I ten trend ciągle rośnie. Ciekawostką jest też, gdy zapytano się osób, które nic nie zakupiły, czy wolałyby zakupić nieruchomość na inwestycje, czy wolałyby zakupić nieruchomość, w której będą mieszkać, 41% osób powiedziało, że woli inwestycje. Ale co jest jeszcze ciekawsze, że jak zapytano to samo, zadano to samo pytanie w Sydney, ten procent był 47%, czyli połowa osób. I to było w roku 2017. W 2021 powtórzono ten sam survey i ten procent wzrósł z 41% na 54%, czyli staje się to coraz bardziej popularne. Co jeszcze odkryto? Że 44% osób, które kupują swoją pierwszą nieruchomość w tej chwili, to są rentwestorzy, czyli osoby, które wynajmują gdzieś indziej, a kupują nieruchomość na inwestycje.
Czy właśnie spośród tych zakupionych nieruchomości na tą rent inwestycje, większość tych posiadłości czy nieruchomości leży w obrębie tego samego miasta, w którym te osoby mieszkają czy wynajmują, czy też leży poza, czyli kupują na przykład w innym stanie, w innym mieście?
Nie mam dokładnej statystyki, ale trend, jaki widzę, to jest większość z tych nieruchomości jest w zupełnie innym stanie niż New South Wales. I to wynika głównie raczej z sytuacji, że większość osób czuje się najpewniej kupując w dużych miastach, czyli w tak zwanych capital, stolicach stanowych, a ponieważ Sydney jako taka już z automatu zaczyna być wykluczane z tej koncepcji ze względu na ceny, więc większość tych inwestycji widzę pojawia się w innych stanach, czy to jest Queensland, czy South Australia, czyli Adelaida, Brisbane, Perth, Hobart i tak dalej.
Czy mamy przekrój cenowy tych nieruchomości, które były zakupywane na inwestycje?
Jeżeli weźmiemy przykład osoby, która wynajmuje mieszkanie czy dom w Sydney, zazwyczaj koszt wynajmu to jest około średnio około 3% wartości tej nieruchomości. Natomiast jest to najniższy koszt w każdym mieście, w każdym głównym mieście w Australii. Natomiast co dużo osób zauważyło, że mogą zakupić nieruchomość w innym mieście, gdzie koszt wynajmu, czy zysk wynajmu w tym momencie będzie się wahał między 4,5% do 7%. Bardzo szybko jakby było łatwo zauważyć to, że zwrot na inwestycji w innym mieście jest szybszy, ponieważ nawet jeżeli oprocentowanie na pożyczce w tej chwili oczywiście jest wyższe, jest około powiedzmy 6 do 6,5%, i jeżeli jesteśmy w stanie wynająć mieszkanie za taki sam procent, powiedzmy 6,5% w innym mieście, to tak naprawdę ta osoba, której wynajmujemy, ona prawie pokrywa cały koszt oprocentowania naszej pożyczki. I wtedy taki inwestor już nie martwi się za mocno, jak duże są jego dopłaty do pożyczki, bo one są dosyć małe, większość pokrywa osoba wynajmująca i tylko czeka, aż ta nieruchomość wzrośnie wartości, to będzie zysk dla tej osoby. I co jest jeszcze ciekawsze, że coraz częściej ta technika jest wykorzystywana do tego, aby właśnie zbierać depozyt na zakup nieruchomości w Sydney. Najczęściej kupowaną sumą, za jaką się kupuje dzisiaj mieszkania w Sydney, to jest około między 800 a 1 milion dolarów. Powiedzmy milion, żeby było łatwiej to policzyć. Jeżeli zakup nieruchomości za milion wymaga depozyty około 100 tysięcy dolarów, plus jeszcze cło, czy stamp duty około 405 tysięcy dolarów, razem musimy mieć około 150 tysięcy gotowe, żeby zrobić ten zakup, prawda? Teraz pytanie. Jak długo zajmuje średniej osobie, aby zbierać 150 tysięcy na koncie?
Te 150 tysięcy, tak.
150 tysięcy, dokładnie. Statystyki pokazują, większość osób zajmuje około 8 lat, żeby taką sumę zbierać. No, teraz przez 8 lat cena tej nieruchomości może się podwoić na wartości, czyli znowu zaczynamy od nowa zbieranie, aby dojść, osiągnąć te 10% wkładu własnego, prawda? Natomiast jeśli zakupujemy coś w innym stanie, w miastach, które rosną w szybszym tempie niż Sydney, jeżeli osoba, która wynajmuje, pokrywa nam większość spłat pożyczki, to jesteśmy w stanie zbierać ten depozyt szybciej, bo jak ta nieruchomość rośnie na wartości, możemy ją potem sprzedać albo wyjąć tą sumę. To już są różne metody na to rozwiązanie. Jesteśmy w stanie zbierać te 105 tysięcy w wiele szybszym tempie, niż normalnie byłoby to możliwe. I właśnie ten trend, który zaczyna się wyłaniać w tej chwili, który jest jeszcze kolejnym jakby etapem tego trendu, który się zaczął kilka lat temu, jest, że ludzie używają tej techniki, aby zbierać sobie wysoki depozyt na zakup nieruchomości w Sydney, a następnie ich pożyczka będzie wiele mniejsza. Już nie będzie taka, powiedzmy, straszna, albo nie będzie to w ramach czegoś nieosiągalnego.
Mówimy właściwie o ostatnich 7 latach, bo jak wspomniałeś, że to się zaczęło w 2017 roku. Czy wiemy, w których miastach Australii najwięcej inwestowano w ten sposób?
Powiem, że ta odpowiedź się zmieniała względem tego, jak szły różne lata. Dobre miejsce do zakupu ciągle się przesuwa, ceny się zmieniają. Powiem tylko, że był zdecydowany trend ogromnej ilości zakupu inwestycji w Brisbane w momencie, kiedy zaanonsowano, że tam będzie olimpiada. Nastąpił duży trend kupowania nieruchomości w Brisbane. To trwa do dzisiaj, to ciągle widać, ale no w ostatnich latach na przykład bardzo modne było Perth. Niesamowicie ogromna ilość nieruchomości w Perth została zakupiona przez ludzi, którzy tam w ogóle nie mieszkają, a szczególnie przez ludzi, którzy mieszkają w Sydney i w Melbourne. To jest ciekawe, bo nagle Melbourne zaczyna się pokazywać jako miasto, które również zaczyna adoptować ten sam trend. Z podobnych powodów co Sydney, że jak wiadomo, cena zakupu w tym mieście staje się troszeczkę nierealna, ciężko dostać pożyczkę na taką sumę, jest łatwiej wynajmować za niewielkie pieniądze, a można zakupić coś za atrakcyjną cenę w innym stanie.
No a co dzieje się z tymi mniejszymi okolicami poza tymi głównymi miastami? Czy tam też już się rozpoczyna trend kupowania tych nieruchomości dla tak zwanych rent inwestorów? No bo przecież w końcu te miasta główne też w pewnym momencie się staną, no przynajmniej dla niektórych, nieosiągalne, tak? Bo im więcej osób kupuje, tam będzie drożej. Następne terytoria, które ci rent inwestorzy będą, w które będą celować, to będzie co?
Też widzę taki trend, że jest coraz więcej mniejszych metropolii, zaczyna przyciągać tak zwanych rent inwestorów. Wiemy, że dosyć sporo zakupów działo się w okolicach Newcastle, w okolicach Wollongong, też sam New South Wales. W Brisbane rozwija się to, idąc w kierunku Gold Coast, a także wszystko, co jest pomiędzy tymi dwoma miastami. No jest to trend, który na pewno rośnie i inwestorzy, będąc inwestorami, zawsze będą wyszukiwać miejsc, które mają potencjał na wzrost, a mają przystępne ceny. Więc jeżeli osiągają punkt, gdzie powiedzmy w dużym mieście ceny są już zbyt drogie, no to inwestorzy przesuwają się gdzieś indziej, tam gdzie wciąż mogą jakby używać te same reguły, gdzie wynajmują za o wiele większym zyskiem. Podam może taki fajny przykład, jak to ma impact na cash flow.
Wpływ tego na cash flow, ale to znaczy dostęp do gotówki, co to znaczy tak zwany cash flow?
Zarysuję taką ciekawą różnicę, jak wygląda wpływ i wypływ tej gotówki na osobę, która używa takiej techniki. Ponownie oprę się na przykładzie, powiedzmy, prostym przykładzie mieszkania, które kosztuje $1 milion w Sydney. No to używałem przykładu zawsze Redfern, bo Redfern był bardzo popularnym miejscowością. Jeżeli koszt wynajmu, powiedzmy, średni za takie mieszkanie jest około $800 na tydzień, to roczny koszt dla osoby, która to wynajmuje, to jest około $42,000. Czy to jest koszt dla tej osoby? To jest ten wypływ gotówki. Teraz, ta sama osoba, która by chciała zakupić to mieszkanie, dokładnie to samo mieszkanie w tej samej dzielnicy w Redfern, i wpłaciła te 10% depozytu plus zapłaciła to stamp duty, czyli łączny koszt około $150,000, to roczny koszt spłacania pożyczki dla tej osoby będzie 2 razy większy, czyli około $80,000 spłat. I to jest pożyczka, opłaty administracyjne, czyli strata fees, opłaty kancelarskie, wszystko tak dalej wliczone. Czyli nagle mam taką różnicę, że dwie osoby mieszkają dokładnie w tym samym miejscu, jedna wynajmuje, a druga jest właścicielem, ale osoba, która wynajmuje, kosztuje ją to o $40,000 mniej, na rok. I teraz pytanie, co z tymi 400 tysiącami dolarów można zrobić? Jeżeli zakupi ta osoba jakąś nieruchomość, albo dwie czy trzy, nawet cztery w innych stanach i nawet jeżeli musi do tych pożyczek troszeczkę dokładać, to dokładanie nie będzie już takie ogromne, dlatego że ona jest wynajmowana, czyli osoba, która płaci czynsz, tak naprawdę spłaca sporą część tej pożyczki. I to daje możliwości, aby zakupić nieruchomości w innych stanach, a następnie skorzystać z tego, jak one wzrastają na wartości. Podczas gdy zaoszczędzamy, płacąc o połowę mniejsza osoba, która kupiła to mieszkanie.
A jak się mają kredytodawcy do tego, czyli banki, które pożyczają pieniądze na tego typu inwestycje lub też w ogóle na domy i na różne inwestycje, pożyczki hipoteczne?
Niestety odkąd oprocentowanie zaczęło iść do góry, czyli około rok temu, dla wszystkich osób tak zwana zdolność kredytowa spadła około 1/3.
O 30%, tak?
Tak, o 33-34%.
No to jest kolosalna różnica.
Kolosalna różnica. Dla przykładu, osoba, która mogła rok temu pożyczyć $1 000 000, dzisiaj pożyczy tylko 650 tysięcy.
To wynika z tego, że po prostu są większe restrykcje, jeśli chodzi o wymogi, które taki kredytobiorca musi spełnić?
Oczywiście, tak, bo są dwie rzeczy. Spłaty będą większe, czy już musi taki kredytobiorca sprawdzić, czy ta osoba jest wypłacalna na wyższych spłatach, a poza tym musi się przetestować tak zwany stres test. Czyli załóżmy, że jeżeli spłaty są w wysokości 6,5%, musi przetestować, czy ta osoba biorąca ten kredyt jest w stanie sobie poradzić z spłatami, które są o 2 lub 3% wyższe, bo takie są wymagania w tej chwili. Więc nagle testują nas, czy poradzimy sobie ze spłatą pożyczki, która może mieć nawet 9% oprocentowania. No i z automatu to powoduje, że jest o wiele niższa zdolność kredytowa. Tam więc jest jeszcze trudniej zakupić coś w tak drogim mieście jak Sydney czy nawet Melbourne. To jest jedna rzecz, ale druga ciekawa rzecz jest taka, że jest łatwiej dostać pożyczkę na inwestycje niż na własny dom. A dlatego jest łatwiej, bo jak bierzemy pożyczkę na zakup własnej nieruchomości, w której chcemy mieszkać, to bank tylko testuje nasz dochód. Natomiast jeżeli kupujemy na inwestycje, to bank liczy nasz dochód plus czynsz, jaki będziemy zbierać z nowej inwestycji. Czyli tak naprawdę mamy większy dochód i za tematem mamy większą zdolność kredytową.
To tak jakbyśmy mieli dwa dochody, więcej. Czyli dochód na przykład z jakiejś tam pracy, którą wykonujemy i dochód Oczywiście. Tutaj z wynajmu tego mieszkania.
Jak najbardziej. Dlatego jeżeli bank nam mówi, że mamy zdolność kredytową powiedzmy 700 tysięcy, ale jeżeli powiemy, że nie, my chcemy kupić nieruchomość na inwestycje, to bank nam może, w zależności od tego, za ile ona zostaje wynajęta, to bank nam może pożyczyć o wiele więcej. Może być 1 000 000, kto wie. Ale właśnie to też wykorzystują rentestorzy, bo zdają sobie sprawę, że mogą zakupić większą ilość nieruchomości, które naszły do góry, niż gdyby kupowali coś dla siebie. A im więcej zakupimy różnych nieruchomości, tym szybciej będzie rosła nasza całkowita jakby majątek, wartość tych wszystkich nieruchomości.
A jak kształtuje się przyszłość? No w tej chwili Australijczycy zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Kiedyś te same pieniądze, które mogły kupić nam więcej, kupią nam w dzisiejszych czasach mniej. Jaki to ma wpływ na możliwość robienia inwestycji przez Australijczyków, na przykład takich inwestycji, skoro one się robią coraz bardziej popularne, bo tylko takie pewnie będą możliwe za jakiś czas. Czy tutaj przewidujesz, że to też się może zmienić z czasem, kiedy Australijczycy będą czuli presję rosnących kosztów życia?
To jest zawsze ryzyko, dlatego że rosnący koszt życia codziennego ma negatywny wpływ na to, na co możemy sobie pozwolić, jeśli chodzi o inwestowanie. Każda inwestycja wymaga tego, abyśmy mieli pewien luźną gotówkę, którą będziemy używać do tego, aby dopłacać do tej inwestycji przynajmniej na samym początku, przez pierwsze kilka lat. Prawda? Dlatego, że oprocentowanie, samo oprocentowanie jest wyższe niż to, co dostajemy z czynszu, przynajmniej w 90% przypadku. Teraz, jeżeli koszty życia rosną do góry, inflacja rośnie, jeżeli nasz czynsz za mieszkanie, które wynajmujemy, rośnie do góry, za tematu ograniczy nas to naszą luźną gotówkę, czyli ograniczy te możliwości inwestowania. Trend rosnących kosztów na pewno nie sprzyja tej strategii. 3 lata temu ta sama osoba mogła sobie pozwolić na zakup 3, 4, a może 5 nieruchomości. tej chwili może będzie patrzyła tylko na dwie.
Jak ten nowy sposób inwestowania ma się do tak zwanego planowania na przyszłość?
Jeśli chodzi o tą strategię, depozyt wymagany nie jest aż taki wielki, dlatego że ceny w Sydney owszem są ogromne, więc wiadomo, naturalnie to się wiąże z wysokim depozytem, ale jeżeli spojrzymy na ceny w takich miastach, powiedzmy, bo na przykład na taki Perth, gdzie ceny domów są połowę tego, jakie są w Sydney, więc za tematy to się wiąże z tym, że jest tylko połowa depozytu wymagana. Wracając może do głównego punktu, myślę, że to jest ten, który będzie rósł, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy coraz częściej będą sobie zdawali sprawę z tego, że łatwiej im jest zacząć inwestowanie, niż próbowanie kupić coś dla siebie. A jeszcze tylko wspomnę o jednym ciekawym punkcie. Najszybciej buduje się duży majątek poprzez używanie cudzych pieniędzy, jak to mówią, czyli tak zwany leverage. Jeżeli wpłacamy 10% depozytu na nieruchomość, pożyczamy 90% i wystarczy, że ta nieruchomość urośnie tylko o 10%, to my w tym momencie podwoiliśmy swoje pieniądze, które tam włożyliśmy. Jeżeli przeliczymy to na dolary, załóżmy, że wpłacamy depozyt 50 tysięcy, kupujemy coś za 500 000, ta nieruchomość urosła na wartości 50 tysięcy, to my automatycznie podwajamy swój oryginalny depozyt, czyli mamy dwa razy więcej pieniędzy niż mieliśmy na samym początku. I tą metodą zbudujemy nasz wealth o wiele szybciej, niż próbując, wiadomo, zbierać na wielki depozyt, żeby zakupić wielką, drogą nieruchomość, którą i tak nie wiadomo, czy zdążymy zbierać za odnośnie jej cena.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj doradca finansowy Michał Brandt. Dziękuję za rozmowę, Michale.
Dziękuję serdecznie.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.